Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Otwieramy nowy rok zarówno z wielkimi nadziejami, jak i z obawą, że te nasze uzasadnione nadzieje na społeczne dobro mogą jednak zostać zaprzepaszczone. Jak zawsze zagrażają temu dobru nie brak pieniędzy czy zewnętrzni wrogowie, ale nasze indywidualne i społeczne moralne słabości i wady. Rozpoczęła się reforma naszej ojczyzny, a tu aż pod niebiosa wzniósł się krzyk i jęk nie tylko tych, którzy utracili czy utracą zagrabione wszystkim przywileje. Wystarczy przejechać się pociągiem czy autobusem, aby usłyszeć ten krzyk, lęk, a wręcz rozpacz przed prawdą i wolnością. Niewątpliwie ten lęk podsycają media spełniające zazwyczaj rolę usługową wobec bogatych i silniejszych, a nie rolę usługową wobec prawdy. W tym umysłowym zamieszaniu z pewnością maczają swoje palce także zagraniczni politycy zainteresowani destabilizacją, marginalizacją naszego kraju. To oczywiste, ośrodki szerzenia w Polsce dzisiaj zamętu i niepokoju pod szyldem walki o demokrację. Ale każdy lęk wobec prawdy i wolności ma wpierw najważniejsze źródło w moralnych wadach i słabościach każdego człowieka. Jeśli moralne zalety utwierdzają nasze człowieczeństwo, to moralne wady destabilizują to człowieczeństwo. Dla obrony pozytywnych reform w naszym kraju nie wystarczy zatem tropienie i szydzenie na przykład z towarzyszy z PRL-u w gronie obrońców demokracji. Trzeba z nimi merytorycznej dyskusji. Zdumiewa wpierw, że owi jakoby obrońcy demokracji jakby nie wiedzą, że prawo ustanowione przez ludzi nie jest fundamentem demokracji. Tym się ona różni od podszywających się pod demokrację totalitarnych rządów tłumu, że opiera się na niezależnej od człowieka prawdzie, a nie na stworzonych przez ludzi konstrukcjach prawnych. Kompromitują się zatem jako obrońcy totalitaryzmu ci prawoznawcy, którzy zawężają debatę nad Trybunałem Konstytucyjnym tylko do pytania o zgodność z konstytucją. Starożytni Grecy, Rzymianie oraz chrześcijanie, chrześcijańscy myśliciele, wyróżniali jeszcze cnotę moralną nazywaną nadprawnością, pozwalającą na szukanie dobra ponad ustalonymi rozwiązaniami prawnymi. Ten wewnętrzny i zewnętrzny sprzeciw wobec prawdy i wolności biegnie przez całe ludzkie dzieje. Narodziny Jezusa Chrystusa, obiecującego wpierw wyzwolenie człowieka od moralnego zła, od razu zbudziły trwogę na dworze zbrodniarza Heroda. Za 33 lata udało się im Chrystusa ukrzyżować, ale dobra nowina o uwolnieniu człowieka od moralnego zła zaczęła się gwałtownie szerzyć, wpierw wśród schelenizowanych Żydów, a później wśród Greków i Rzymian. Dobra nowina szerzyła się jednak mocą przekonywania, a nie mocą jakiejkolwiek przemocy czy mocą dyplomatycznego milczenia czy wygodnego kręcenia. Jeśli pierwsze pisma chrześcijan miały charakter tylko wewnątrzkościelny, to szerzone wobec chrześcijan pomówienia i oszczerstwa zrodziły pilną potrzebę dyskusji z zewnętrznym światem, czyli potrzebę pism apologetycznych, czyli broniących chrześcijaństwa przedstawianymi zarzutami. Skierowane te pisma zostały do świata wykształconych elit w ramach cywilizacji grecko-rzymskiej. Święty Justyn pisał także do ówczesnych cesarzy. Przecież nawet tak światły władca jak Marek Aureliusz uważał chrześcijan za irracjonalną sektę szaleńców, dla wzbudzenia podziwu gotowych nawet na męczeńską śmierć w Koloseum. I dla odparcia zarzutów stawianych chrześcijanom, święty Justyn Męczennik i inni apologeci odwoływali się nie do argumentów konfesyjnych, ale do możliwości argumentacyjnych ludzkiego rozumu. Z tego powodu święty Justyn nazywał Pitagorasa i Platona przedmurzem chrześcijaństwa, bo uczyli oni ludzkość i uczą dalej poprawnie posługiwać się rozumem. Stąd też to porównanie Sokratesa do Chrystusa bo pogański mędrzec nauczył Greków poszukiwać prawdy niezależnej od człowieka. Aktualna próba odnowy Polski znów musi być połączona z ogromnym wysiłkiem intelektualnym, moralnym odpierania stawianych nam zarzutów. Można to czynić w różnych miejscach swojego życia i pracy zawodowej, bo i na salach lekcyjnych czy salach wykładowych, i w salach balowych, w kolejkach i podczas wspólnych podróży koleją. Jest na to okazja także na ambonie, bo z kłamstwem i fałszem trzeba wpierw walczyć chrześcijanom. Nieustannie też słyszymy, że katolicy będą wkrótce siłą ludzi ciągnąć do kościołów i na klęczniki. Sytuacja jest bardzo poważna. Nagrywani towarzysze z biznesowych obiadków winni są państwu miliardy, a jak widzimy, nie liczą się dla nich żadne pozytywne wartości. Minęło już przecież 5 lat krętactwa, milczenia w obliczu zbrodni strąconego samolotu z polską elitą polityczną. Ten scenariusz zbrodniarze gotowi są zawsze powtórzyć. Ale za wierność prawdzie trzeba w życiu zapłacić, a tego wpierw nie chcą nasze moralne słabości i to one wpierw zniecają wrzask wobec reformy naszego kraju, albo też jeszcze gorsze, obojętne milczenie. Szczęść Boże!